A teraz rozmowa na temat tego, co się idzie na żywo, ale w perspektywie osadzona, w pewnej perspektywie i prawnej, i politycznej. Profesor Jan Majchrowski, prawnik, wykładowca akademicki, jest naszym gościem. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się państwu, bardzo się znowu cieszę, że znowu tu jestem.
To my się cieszymy, że pan profesor w gościnne progi Radia Wnet zagląda. Zwłaszcza, że czasy są niespokojne. Czasy, zwłaszcza dla prawników, są czasami próby. Ten tydzień rozpoczął się politycznie od decyzji pana ministra Bodnara o odwołaniu kolejnych prokuratorów, wstawieniu nowych prokuratorów. Wiemy, że do prokuratury krajowej jest próba, aby powrócił chociażby niejaki pan Kasyk. To prokurator, który swoje szlify, swoje doświadczenia zdobywał za czasów generała Jaruzelskiego i generała Kiszczaka. Wtedy między innymi, jak dzisiaj mówił na dnie Radia Wnet, prowadził sprawę Adama Słomki. Przesłuchiwał go w gabinetach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, to może raczej wtedy już nazywał, ale sens był ten sam, w gabinecie zastępcy pana generała Kiszczaka. Ta rozmowa miała miejsce, tam zdobywał swoje doświadczenia, potem został usunięty z prokuratury krajowej, a teraz Adam Bodnar chce, żeby wrócił pan Kasyk, nie tylko on zresztą, do tej prokuratury. No i tak to wygląda, ten powrót praworządności. Chodzi o godność i honor. Takich słów użył minister Bodnar, anonsując powrót pana Kasyka i nie tylko jego do prokuratury krajowej. No i co, panie profesorze?
Oj, to nawet ciężko komentować. Panie redaktorze, proszę państwa, a zastępca pana Bodnara, ten pan, który nie bardzo potrafił odcyfrować i odczytać te trzy litery, które na trzech krugi się pisze na drzwiach i tam, z tego co pamiętam, Belzebub się znalazł. To ten pan, tak?
Tak,
to ten
Arkadiusz pan. Myrcha.
Właśnie.
Wiceminister Sprawiedliwości.
Tak. Mówi, przynajmniej tak donoszą media dzisiejsze, w dzisiejszych relacjach, że ma być dokonana czystka. Ale nie tylko w prokuraturze krajowej, tylko w ogóle wśród prokuratorów.
To ja zacytuję, żebyśmy nie byli gołosłowni. Na platformie X, dawniej Twitter, Arkadiusz Myrcha napisał takie oto słowa dzisiaj. Przez 8 lat różni prokuratorzy dostawali awanse, dzięki kontrowersyjnym, a wręcz skandalicznym decyzjom. Przez 8 lat dawali parasol ochronny na haniebne działania ówczesnej władzy. Naszym prawem i moralnym obowiązkiem jest zrobienie z tym porządku do ostatniego prokuratora. Kropka.
Do ostatniego człowieka. Naszym prawem.
I obowiązkiem moralnym.
Ale jeżeli prawem, to na podstawie prawa. Oczywiście, każda nowa władza, każdy nowy minister, każdy nowy prokurator generalny ma możliwość określonej wymiany kadr. Pracowania z ludźmi, z którymi chce pracować. To jest jego niezbywalne prawo. Ale to prawo musi się opierać o prawo, a nie o wolę polityczną. No przecież te wypowiedzi żywcem przypominają wypowiedzi z lat minionych i to nie minionych 30-40 lat temu, tylko tych najgorszych minionych. To jest przerażające. Ja się chciałem spytać w związku z tym, czy jawnym kryterium zwalniania są oceny polityczne dokonywane przez obecną władzę wobec prokuratorów? Czyli jest to czystka polityczna? Pytam się, czy to jest czystka polityczna? A jeśli tak, to jak się mają do tego przepisy o zakazie dyskryminowania kogokolwiek ze względu na jego poglądy polityczne. Tutaj bym chciał powiedzieć poglądy polityczne, które wcale nie wiadomo jakie są, tylko jakie są postrzegane przez tych, którzy są politykami i te poglądy mają i te poglądy chcą przenieść na ten segment władzy, który powinien od polityki stać jak najdalej. Ja nie chcę przez to powiedzieć, i chcę być dobrze zrozumiany, nie chcę przez to powiedzieć, że przez minione 8 lat nie było decyzji, które personalnych, które mogły być wątpliwe. Absolutnie nie chcę tego powiedzieć. To jest jasne. I nie chcę przez to powiedzieć, że wszystko było cacy. Absolutnie nie. Ja też byłem sędzią Sądu Najwyższego, na różne rzeczy patrzyłem. Ale nie wolno w sposób, w dodatku całkowicie oficjalny, wprowadzać w Polsce bezprawia i powoływać się na to. To już nie jest chodzenie po bandzie. To już nie jest nadużycie. To już nie jest obejście prawa. To jest wprost atak na fundamenty państwa i cywilizacji naszej, kultury, kultury prawnej. A nasza cywilizacja opiera się na pewnej kulturze prawnej, gdzie nie wola człowieka jakiegoś, co to objął ten czy inny gabinet i nie wiem, jakie są jego kwalifikacje. No jeśli chodzi o kwalifikacje kulturowe, to ten Belzebub może by nam cokolwiek powiedział. Tylko chodzi o literę prawa. To jest coś przerażającego, ale proszę pana, panie redaktorze i proszę państwa, nasza uwaga się skupia na organach centralnych, ale to się już dzieje w całej Polsce w innych szczeblach i wcale nie musi dotyczyć prokuratorów, to zaczyna dotyczyć zwykłych ludzi.
Ale do tego jeszcze przejdziemy, bo są kolejne zapowiedzi. Miniony tydzień zamknął się zapowiedziami pana ministra Bodnara, że zaraz będzie kolejna ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, tu akurat mówi się o ustawie, a potem ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, czyli widać, że jest pewna hierarchia, tutaj walczymy jeszcze z prokuraturą, ale jak sobie tylko z nią poradzimy, to idziemy dalej.
A tutaj akurat nie mam żadnych uwag negatywnych, dlatego że jeżeli to ma być ustawa, to bardzo dobrze. Niech ci, co mają większość w Sejmie, przeforsowują swoje pomysły w formie, która jest konstytucyjnie przewidziana, czyli ustawą. To niech mają prawo. Mają prawo zmieniać obraz prokuratury, obraz sądownictwa, pewne kwestie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, przecież on też działa w oparciu o ustawę. Ale ja tylko przypominam, że żeby uchwalić ustawę, musi to zrobić Sejm, w składzie niekwestionowanym, to po pierwsze. Ma prawo wprowadzić określone poprawki Senat. Ma prawo to zawetować prezydent, który ma bardzo szeroki mandat polityczny. Ma prawo skierować to do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli wszystkie te warunki będą spełnione, to nie ma najmniejszego problemu. Ale ja się bardzo obawiam, że te warunki łącznie z tym pierwszym, nie będą spełnione.
Czyli nie będzie ustawy, bo jest prezydent i do tej pory obecna władza mówiła, nie przyjmujemy ustaw, bo wiemy, że i tak prezydent będzie je odrzucał, więc szukamy innych dróg prawnych.
No to jest
uchwały, działania, tak, decyzje.
Tak, tak. No czyli będziemy obchodzić prawo. No obejście prawa nie jest stosowaniem prawa. My uczymy tego studentów od wielu lat. Trzeba będzie pewnie nowe książki wydać teraz i napisać coś innego, bo to ta mądrość etapu taka jest.
No pan profesor tak mówi, ale wielu profesorów z pana wydziału mówi, nie, wszystko jest okej, albo mówi wprost, trzeba zawiesić, wyzwolić się z tego krępującego kaftana poprawności praworządności, z tego formalizmu prawniczego trzeba się wyzwolić.
To już nawet nie jest Karel Schmidt chyba, prawda?
Nie, to jest dalej. Ale co to świadczy o pana kolegach z uniwersytetu?
No proszę pana, no... Co ja mam powiedzieć? A ile ja razy byłem potępiany przez określone osoby na tym Wydziale Prawa, bo zabrałem głos i pryncypialnie postawiłem pewne rzeczy. Przecież ja jestem przez wielu z tych ludzi znienawidzony po prostu za to, że ośmielam się jeszcze mówić prawdę. I będę ją mówił. Mało tego, i moim obowiązkiem jako, nie jako prawnika, nie jako profesora, nie jako byłego sędziego, tylko jako Polaka, jest temu się przeciwstawiać. Po prostu. I dlatego między innymi zaproponowałem inicjatywę, która myślę jest jakimś konkretem w tej sytuacji. Państwo o tym donosiliście i dosyć szeroko media to omawiały, przynajmniej niektóre. Mianowicie dokładnie w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu powstało w Warszawie ogólnopolska inicjatywa, która się nazywa Przeciw Bezprawiu. Archiwum imienia Władysława Siły Nowickiego, mecenasa Władysława Siły Nowickiego. Ja byłem pomysłodawcą tego i niedługo już będzie gotowy formularz. Zwrócimy się do ludzi, żeby na tym formularzu w usystematyzowany sposób zgłaszali nam naruszenia prawa. Te naruszenia prawa wszelkiego rodzaju, które teraz lawinowo narastają. I naruszycieli tego prawa. Oraz, że tutaj się skieruję do tego, co pan mówił, panie redaktorze, o tym świecie naukowym. Oraz podżegaczy, bo czasami ma to formę podżegania do łamania konstytucji i prawa. I tych, którzy to post factum starają się zatuszować, usprawiedliwić, podpisać się pod tym. To są wszystko haniebne działania. Haniebne. I te fakty, i te nazwiska trzeba zapisać, bo przyjdzie kiedyś czas sprawiedliwości.
Jak na razie mamy czas inny. W ostatniej chwili spływają do nas depesze, także agencyjne. Ta brzmi następująco. Minister Sprawiedliwości powołał Andrzeja Janeckiego, jeszcze nie znam człowieka, zaraz poznam, na rzecznika dyscyplinarnego do rozpatrywania sprawy dotyczącej prokuratora Michała Ostrowskiego. To jest prokurator w Prokuraturze Krajowej, który był dzisiaj rano gościem poranka wnet, żeby było zabawniej. Minister Bodnar zarzuca w komunikacie, że rozpozna sprawę przewinień dyscyplinarnych. Według resortu prokurator miał się dopuścić dwóch przestępstw, między innymi publicznego kwestionowania kompetencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, czyli Adama Bodnara. Tak się poczyna w tej chwili,
no,
na bieżąco.
To już jesteśmy w latach mocno minionych. To znaczy, jeśli ktoś uważa, że jest łamane prawo i pokazuje literę prawa i mówi, nie, pana działania są niezgodne z prawem, no to ja spec kogoś tam ustanowię i zaraz panu pokażemy, gdzie pana miejsce. No proszę państwa, idziemy ku kompletnej czerni. Tylko, że proszę państwa, nie myślcie, że to was nie dotyczy. To jest tylko początek. W momencie, kiedy nie będzie w prokuraturze ani w sądach ludzi niezależnych, którzy będą mogli oprzeć się zgodnie z literą prawa, łamaniu prawa, naginaniu prawa, niestosowaniu przepisów. Przecież te różne przypadki są dosyć ewidentne dla każdego prawnika. To jeżeli tych ludzi nie będzie, to kto będzie bronił waszych praw, kiedy was będzie się wyrzucało z pracy, bo się komuś nie spodobacie? Ja mam taki przykład, bardzo konkretny. I myślę, że mógłbym o nim tutaj powiedzieć na antenie radia wnet, ale podkreślam, radia. Właśnie radia, bo dotyczy radiowców, dotyczy dziennikarzy. Nie z tych z pierwszych stron gazet, nie tych znanych wszystkim. Ja byłem wojewodą lubuskim, i sprawy województwa lubuskiego, chociaż jestem
pierwszym
z Warszawy, pierwszym wojewodą lubuskim,
tuż
pierwszym
po powołaniu historii, tego
tak
przez
jest.
Rząd
pierwszym wojewodą lubuskim i dalej z tym województwem czuję się emocjonalnie związany i ze sprawami, które się tam dzieją. W związku z tym dotarła do mnie taka wieść. Jak dotarła? Już mówię. Otóż w zeszły poniedziałek zadzwonił do mnie dziennikarz Radia Zachód, pan Marek, nomen omen, poniedziałek. W poniedziałek, pan poniedziałek. I zapragnął ze mną zrobić na żywo rozmowę w tym Radiu Zachód. Jako z tym pierwszym wojewodą lubuskim, jako z prawnikiem, jako z byłym sędzią Sądu Najwyższego i profesorem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. O tym, co się dzieje w prawie, muszę powiedzieć, taka dziennikarska rozmowa, nawet wydaje mi się, że chciał mnie trochę zaskoczyć i podejść, jak to dziennikarze robią, pewnym cytatem. No normalna rozmowa. Tyle tylko, że popełnił dwa błędy. Błąd numer jeden, że zadzwonił do mnie, a nie wiedział, że pewnie nie powinien. Błąd numer dwa, że pozwolił mi cokolwiek powiedzieć, a nie na przykład przerywał cały czas. To było w poniedziałek. We wtorek się ukazała relacja z tego, czy nagranie tam w internecie. We wtorek również wieczorem została powołana przeciw bezprawiu archiwum, które ma dokumentować przypadki bezprawia. I Radio Zachód, i właśnie pan Poniedziałek umieścił to, informację o tym na stronie internetowej. Proszę państwa, następnego dnia pan redaktor Marek Poniedziałek przez likwidatora Radia Zachód, pana Michała Iwanowskiego, związanego zresztą z Platformą Obywatelską, różnymi nićmi jego wcześniejszej działalności, zwolnił pana Poniedziałka z pracy. Zwolnił również innego dziennikarza, pana Łukasza Brodzika, oraz kolejnego, pana Adama Ruszczyńskiego. Zostali zwolnieni. Ja nie wiem dlaczego.
Czy pan Poniedziałek, wiemy, bo zaprosił pana profesora.
Ja się chciałem spytać, a może pan Michał Iwanowski mi to i innym powie. Bo nie wiem, może pan Poniedziałek przyszedł pijany do pracy, może kogoś pobił, może kwestionował zdanie swojego szefa, bo to widać, za to chyba do więzienia teraz się będzie szło. Nie wiem, co złego zrobił, ale wiem, co zrobił inny dziennikarz i chcę, żeby to wszyscy dziennikarze w Polsce usłyszeli. Usłyszcie to także wy, dziennikarze TVN-u, Gazety Wyborczej i dzisiejszej Telewizji Polskiej. Posłuchajcie. Otóż pan Janusz Młyński, dziennikarz Radia Zachód, w wyniku tych wydarzeń kończył swój normalny program i powiedział, że żegna się ze słuchaczami, ale się żegna na dłużej, bo wobec tego, co zrobiono z jego kolegami, a on uważa to za bezpodstawne i niewłaściwe i chyba nawet użył słowa bezprawne, on już tu nie chce pracować. I żegna się do lepszych czasów. Ja chciałbym wyrazić najgłębszy mój szacunek. Panie Januszu, od pierwszego wojewody lubuskiego dla pana Janusza Młyńskiego. Dla pana. To się nazywa solidarność. I to jest postawa, którą przyjmować trzeba. Tak, przeciw bezprawiu trzeba stawać. Nie wolno się cofać. Pan się zachował godnie i pan do tego radia wróci. Wróci pan do tego radia, tak jak wrócą do tego radia panowie Brodzik, Poniedziałek i Ruszczyński. Wrócił, bo kiedyś wróci do Polski praworządność. Ta prawdziwa, nie socjalistyczna.
Profesor Jan Majchrowski, rzeczywiście jest tak, że to rzadki przykład, bo sam jako dziennikarz, także dziennikarz radiowy, mam kontakty z tymi, którzy pracują w polskim radio i takich zachowań nie jest dużo. Ja korzystam z tego komfortu, że nie zależy od decyzji politycznych, tylko na marginesie wspomnę, że zależy trochę od państwa, od radiosłuchaczy, od tego, jak wielu z państwa będzie chciało się włączyć w budowanie, trwanie tego miejsca, gdzie można się spierać z szefem do woli i w zasadzie można pozostać wolnym i nikt etatu nie, czy mikrofonu nie odbierze. patronite.pl/radiownet. Wszystkim państwu bardzo dziękuję, ale też przypominam, bo po tej historii może tym bardziej warto wspomnieć, że jest taki adres, jest taka możliwość budowania przestrzeni wolności, tej wolności, której w tej chwili coraz bardziej brakuje, no ale ktoś odchodzi, ktoś przyjdzie, wiemy, że do telewizji publicznej kolejni dziennikarze Wyborczej na przykład będą zaciągani, pani Dobrosz Oracz z Wyborczej prosto przeskakuje do Telewizji Polskiej, więc ktoś musi odejść, żeby ktoś mógł przyjść, panie profesorze. Też się tak, że jeszcze sam mecenas Siła Nowicki, bo to postać wyjątkowa, a w Polsce mało znana, wybitny prawnik, adwokat, obrońca tych, którzy z praworządnością ludową walczyli przed rokiem 89. Osoba, której także w wolnej Polsce, nie wiem, czy to jest chyba słowo wróżone, ale przewidywano, że zajmie istotną rolę. Tego nie zrobił, bo Polos go zabrał w 88 roku, jak dobrze pamiętam.
Nie, nie. Jeszcze w latach 90. żył mecenas Siła Nowicki. Tu inna rzecz była. Mecenas Siła Nowicki szedł własną drogą. Własną drogą polityczną. Wszedł w drogę Lechowi Wałęsie w pewnym momencie, na początku lat 90.
94, nie wiem,
tak. Zakładał Stronnictwo Pracy. Natomiast był to człowiek niezależny. Człowiek, ja nie chcę go oceniać politycznie, no bo jako polityk, bo stał się politykiem, zakładał Polską Chadecję. To są oceny polityczne. Natomiast jest patronem naszej inicjatywy przeciw bezprawiu, temu archiwum właśnie, które to będzie wszystko takie przypadki dokumentować, o których tutaj mówimy, dlatego, że był postacią niezłomną. Jako adwokat, jako obrońca prawa i jako obrońca ludzi. I to dlatego jest patronem tej inicjatywy. To był człowiek, który za czasów tych najminionych, tych ponurych minionych, najbardziej ponurych, dostał 4 wyroki śmierci. To był żołnierz wyklęty. To był oficer Wojska Polskiego. To była wielka postać. Proszę Państwa, na takie postacie warto patrzeć, bo one przechodzą do historii.
A potem się znikł z życia publicznego, w sensie nie odegrał takiej roli jak...
Może dlatego, że był właściwą postacią.
Że był właściwą postacią.
Prawo Kopernika działa, panie redaktorze i proszę Państwa, w różnych wymiarach naszego życia społecznego. Niestety zły pieniądz często wypiera dobro.
Tak, właśnie, to prawo nie związane z Układem Słonecznym, ale to prawo związane z ekonomią. Gorszy pieniądz wypiera lepszy. To już na koniec wróćmy do takiej bieżącej polityki. Wczoraj gościem Kuriera w samo południe była pani Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Pani prezes mówiła dzisiaj o sytuacji bieżącej, ale także zapytałem ją pod koniec rozmowy o pomysły resetu konstytucyjnego, cokolwiek by to miało znaczyć, bo o tym mówi Konfederacja i PSL. I pani prezes powiedziała, że taka rozmowa może powinna by się i odbyć, że to może będzie słuszne, żeby właśnie już nie na polu prawnym, tylko na polu politycznym usiąść i jeszcze raz się porozumieć między partiami co do Trybunału, ale też co do prokuratury, co do sądów, co do Krajowej Rady Sądownictwa, że to jest może i dobry pomysł, tak powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego, czyli tego sądu, który sądzi o prawie.
Mam skomentować.
Tak, panie profesorze.
Niechętnie to zrobię, ale dla pana redaktora i dla słuchaczy. Gdybym był prezesem Trybunału Konstytucyjnego albo sędzią Trybunału Konstytucyjnego, którym, jak wiadomo, nie jestem, to w ogóle panu bym nic nie odpowiedział na takie pytanie. Dlatego, że uważam, stojąc na gruncie konstytucji, że nie jest zadaniem Trybunału Konstytucyjnego ani tworzenie prawa o Trybunale Konstytucyjnym, czyli uczestniczenia w tworzeniu ustaw w taki czy inny sposób, a tą drogą, błędną drogą, kiedyś poszedł były prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan profesor Rzepliński, i nic dobrego z tego nie wynikło. Notabene myślę, że został trochę w to wbrew własnej woli wmanewrowany, ale to już zostawmy. Nie jest rolą Trybunału Konstytucyjnego wypowiadanie się na temat kształtu konstytucji i zmian w konstytucji, a zwłaszcza politycznych negocjacji tego dotyczących, bo rolą Trybunału Konstytucyjnego jest orzekanie o zgodności z konstytucją, taką jaką ona jest, aktów niższego rzędu. W związku z tym ja bym się nie wypowiadał, ale ponieważ nie jestem, to wypowiedzieć się mogę.
Profesor, jako prawnik.
Oczywiście.
Jako wolna osoba.
Jako Jan Majchrowski, wyjątkowo wolna osoba, proszę Państwa, wyjątkowo niezależna. Otóż to mi pachnie kolejną Magdalenką, kolejnym okrągłym stołem. Bo co to znaczy? Przecież mamy konstytucję. To na czym ma polegać reset konstytucyjny? To znaczy, my was tutaj przyduszamy kolanem, choć bezprawnie, dyszy ten przyduszany człowiek, może ten policjant go udusi. Ja oczywiście celowo robię porównanie do bardzo znanych amerykańskich wypadków, które spowodowały to, co spowodowały, bo to było bezprawie, bo nie wolno dusić człowieka policyjnym kolanem do asfaltu, żeby go udusić. Tego robić nie wolno. A jak ustąpisz i zgodzisz się, to ja odstąpię. To znaczy co?
Znaczy to było...
My wam oddamy 3 sędziów, wy weźmiecie 5, 7, 9, 12, Krajowa Rada Sądownictwa, wrzucamy. To takie targi, tak? Takie targi, kto ma co wziąć, tak? A za to my nie zrobimy tego, a wy zrobicie to. Proszę państwa, po to mamy konstytucję, żeby to wszystko się odbywało zgodnie z konstytucją. No po to ją mamy. Tę konstytucję przyjął naród w referendum.
A dla spokoju ducha? No dobrze, już tu był kłótnia.
Czyjego?
Ten. No Donalda Tuska, bo to on przyciska kolanem, jak rozumiem.
A naród?
On odstąpi, ale
naród
wymusił.
A naród jest problemem?
No ale jak ma profesor złośliwego sąsiada, to już dla spokoju ducha w myśl przysłowia mądry głupiemu ustępuje.
Otóż myślę, że to głupi głupiemu ustępuje, a nie mądry. Mądry dba o to, żeby przed bezprawiem nie ustąpić. Bo jeśli się ustąpi w jednym punkcie, będzie się ustępowało w każdym. Występowałem na tym wielkim wiecu, na tej manifestacji wolnych Polaków.
11 stycznia.
11 stycznia. Myślę, że te słowa słyszało kilkaset tysięcy ludzi. Nie wolno się cofać przed bezprawiem. Kto się cofa, ten przegrywa. I zawsze się będzie cofał. Nie można się cofać. Ten okrągły stół, na który się zgodziliśmy, to jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Żeby to było jasne, nie należę wcale do jej chwalców, nie należę do ludzi, którzy ją współtworzyli. Przeciwnie. Tworzyłem konkurencyjny projekt Konstytucji Solidarności. Ale na tę obowiązującą przysięgałem jako sędzia. I to jest podstawa. Po prostu przestańcie łamać prawo. Chcecie rozszerzyć wasze wpływy polityczne? Boście wygrali wybory parlamentarne? Róbcie to. Ale róbcie to zgodnie z prawem. Tak, trzeba będzie trochę dłużej poczekać. Cierpliwości. Cierpliwości. To wygrajcie wybory prezydenckie, to będziecie mieli większe możliwości. Ale chcecie ustawę przeprowadzić? Przeprowadzajcie. No przecież koabitacja jest normalnym stanem w państwach demokratycznych, cywilizowanych, europejskich państwach. Powiedzcie to, co mówicie dzisiaj Francuzom, którzy koabitację znają doskonale. Co ma rząd powiedzieć? Panie prezydencie, pan nam nie odpowiada, to my co? Skrócimy panu w referendum kadencję?
Może i takie pomysły.
To nie jest prawo, to jest bezprawie, to nie jest cywilizacja, to jest barbarzyństwo, to nie jest Polska, to jest Rosja.
I o tym mówił. I to z takimi emocjami, bo chyba to...
Tak, bo mnie polskie sprawy obchodzą. Bo ja zrezygnowałem z tego Sądu Najwyższego, bo mnie to obchodzi. Mnie to obchodzi, państwa też to obchodzi. Może są tacy, którzy mogą wsiąść na jacht, bo mają go zacumowany, popłyną sobie gdzieś na drugą półkulę, albo zamieszkają w jakiejś willi na Lazurowym Wybrzeżu i mają to gdzieś. Ja nie mam willi na Lazurowym Wybrzeżu, mam jedną ojczyznę. I mi o tę ojczyznę chodzi. Wam też o tę ojczyznę chodzi. Nie dajmy się, nie ustąpmy. I chcę to, żeby usłyszeli to też politycy. Nie macie mandatu od narodu, żeby ustępować. Pamiętajcie o tym.
To był apel Jana Majchrowskiego. Panie profesorze, dziękuję bardzo za wizytę i dziękuję za rozmowę i dziękuję też za za emocje, bo one się niosą. Niosą się poprzez mikrofon, poprzez radio Wnet, Kurier Całą Południe. Za chwilę do studia wrócimy.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi i państwu. Nie przeproszę za te emocje. Ale, one są szczere.
Ależ ja tego od profesora bynajmniej nie oczekuję. Ja za to podziękuję. Podziękuję naszym patronom na patronite.pl/radio.wnet, bo to dzięki państwu są, jest taka możliwość, żeby te emocje płynęły. 12:45 na zegarach. Teraz krótka piosenka, zaraz potem zmienimy co nieco temat, ale też emocji nie zabraknie, bo o buncie rolników we Francji, o szturmie na Paryż porozmawiamy. To już za kilka minut.